między niebem a ziemią.
Łukasz Kaźmierczak, kłaniam się Państwu we wczesne niedzielne popołudnie. Już za moment jednak wrócimy do minionej środy i Narodowego Święta Chrztu Polski. W tym roku w Poznaniu miało ono szczególny wymiar. To za sprawą pewnego zabiegu architektonicznego, który przeniósł nas w czasy Mieszka i Dobrawy. Ale to nie koniec historycznych i artystycznych tropów w dzisiejszym programie. Będziemy także mówili o najnowszym stanowisku Konferencji Episkopatu Polski w sprawie korzystania ze szczepionek przeciw COVID-19. Konkretnie chodzi o szczepionki firm AstraZeneca i Johnson & Johnson. Między niebem a ziemią zapraszam. Głośno w ostatnich dniach o stanowisku, jakie wydało grono ekspertów Episkopatu dotyczącego szczepionek przeciw koronawirusowi. Wątpliwości w rozmowie z Sandrą Soluk wyjaśnia ksiądz doktor habilitowany Piotr Kieniewicz, członek zespołu ekspertów Konferencji Episkopatu Polski do spraw bioetycznych.
Zespół ekspertów Konferencji Episkopatu Polski do spraw bioetycznych wydał swoje stanowisko. Stwierdzono w nim, biskup Józef Wróbel stwierdził, on jest podpisany przynajmniej, że technologia produkcji szczepionek firmy AstraZeneca i Johnson & Johnson budzi poważny sprzeciw moralny i że wierni mogą z niej korzystać, jeśli nie mają wyjścia. I zanim w ogóle zapytam, czy się ksiądz z tym zgadza i co to do końca znaczy, to skąd się wzięła potrzeba powiedzenia o tym i dlaczego teraz? Bo Watykan mówił o tych sprawach w grudniu już.
Myśmy też jako zespół o tym mówili w grudniu i wtedy zespół wydał swój komunikat. W tej chwili to jest niejako dopowiedzenie przygotowane przez przewodniczącego, nie przez cały zespół. Dlaczego teraz? Dlatego, że wchodzi na rynek polski kolejna szczepionka tej technologii, która wykorzystuje linie komórkowe uzyskane z tkanek pobranych przez koncerny po aborcji z ciał zabitych dzieci. I wobec tego zaczęły się pojawiać pytania kierowane do Episkopatu Polski. Co wobec tego, tak?
Czyli rozumiem, że to była potrzeba zgłaszana przez samych wiernych.
Tak jest. To jest bardzo krótki dokument, bardzo przejrzysty, który wyjaśnia sprawę. On jest o tyle istotny, że w dokumencie opublikowanym w grudniu zespół odnosi się do jedynej wówczas na rynku technologii. Wtedy były na rynku polskim obecne dwie szczepionki, firmy Pfizer i firmy Moderna. Tak. One były w technologii mRNA, natomiast nie było wtedy szczepionki AstraZeneca i Johnson & Johnson. To są szczepionki produkowane w zupełnie innej technologii i w trakcie produkcji wykorzystywane są ludzkie linie komórkowe. Natomiast, co warto zauważyć, żeśmy w tym dokumencie grudniowym zwrócili uwagę, przytaczając fragment nauczania Kościoła, że moralną odpowiedzialność ponosi ten, kto wykorzystuje komórki lub tkanki abortowanego ludzkiego płodu w określonych procesach, gdzie aborcja stanowi nieodłączny element w osiągnięciu określonego celu.
Czyli innymi słowy, osoba, która tę szczepionkę przyjmuje, nie ponosi moralnej odpowiedzialności.
Tak naprawdę mamy do czynienia z wydarzeniami, które są powiązane ze sobą, ale w pewnym miejscu następuje jakby rozdzielenie ciągu odpowiedzialności. Mianowicie pierwsza rzecz to jest to, że mamy do czynienia ze zbrodnią aborcji. Drugie wydarzenie to jest to, że z ciała abortowanego dziecka jest pobierana tkanka i przekazywana do laboratorium. Te tkanki zostały poddane bardzo dalekiej obróbce, to się nazywa immortalizacja, czyli że jakby unieśmiertelnienie tych komórek po to, żeby one nie ulegały degeneracji, po to, żeby mogły być namnażane, żeby można było na nich dalej pracować laboratoryjnie. Więc cały ten proces przygotowania laboratoryjnego i później wykorzystania, on oczywiście ma związek z aborcją i to jest związek bardzo ścisły. Wtedy trzeba też pamiętać, nie było mowy o komórkach macierzystych, nikt o nich nie wiedział, a te komórki z ciał dzieci abortowanych czy poronionych, one wydawały się idealnym materiałem genetycznym. W tej chwili my wiemy znacznie więcej i otwierają się perspektywy, żeby szukać innych źródeł tworzenia linii komórkowych, na przykład wykorzystując indukowane komórki macierzyste.
Myślę, że na koniec wyjaśnimy sprawę tego, czy w takim razie katolik może, czy nie może i czy ma się czuć źle z przyjęciem tej szczepionki. ale jeszcze wcześniej chciałam zapytać, skoro dwie tak duże firmy wykorzystują w ten sposób abortowane płody, to zapewne jest na rynku dużo więcej leków, które w ten sposób są tworzone. I teraz pytanie, czy katolik powinien dociekać wszystkich?
Myślę, że jest pewne przekłamanie w samym pytaniu. Mianowicie, że mówi pani o wykorzystywaniu abortowanych płodów. To nie jest tak. Te zbrodnie miały miejsce dla linii komórkowej WI-38 w 1960 roku, dla linii komórkowej MRC-5 w 1966, 1973 i dla czwartej linii w 1985 roku. Trzeba pamiętać, że rzeczywiście dzieci zginęły w wyniku aborcji, natomiast to były jednorazowe wydarzenia, które miały miejsce wiele dziesiąt lat temu. Tkanki pobrane są namnażane w laboratoriach. To nie jest tak, że do produkcji niejako są dostarczane kolejne ciała kolejnych dzieci, bo często taki obraz jest pokazywany w mediach. To nie jest prawda, jak to niektórzy odmalowują.
Tak, ale tutaj jeszcze ta druga część mojego pytania dotyczyła pozostałych leków, które już są na rynku.
Tak jest. Trzeba sobie uświadomić, że przez wiele dziesiątków lat ludzie, funkcjonując w nieświadomości, niejako wchłonęli pewien dorobek medycyny, który został wypracowany, prawda? Teraz, jeżeli spróbujemy niejako cofnąć czas, to byśmy musieli zanegować i odrzucić medycynę za mniej więcej 40 czy 50 lat. Nasza świadomość też jest inna niż 30-40 lat temu. I nie bardzo można, to się nazywa błąd ahistorycyzmu, nie wolno nam stosować kryteriów dzisiejszych, naszej dzisiejszej wiedzy, do oceny wydarzeń tego, co było lat temu 30 czy 40. Z całą pewnością jest prawdą, że do produkcji różnego rodzaju preparatów wykorzystywane są ludzkie linie komórkowe.
Zastanówmy się nad taką hipotetyczną sytuacją, że ja, powiedzmy, idę na szczepienie i jest mi przydzielona szczepionka AstraZeneca albo właśnie Johnson & Johnson. Co mam powiedzieć? Albo dacie mi inną szczepionkę, albo się nie zaszczepię, bo tak to rozumie przynajmniej część internetu, ludzi, publicystów.
My się dokładnie do tej sytuacji odnosią ściśle ksiądz biskup Wróbel. Tam, gdzie mamy możliwość wyboru, powinniśmy wybrać szczepionkę, która nie rodzi wątpliwości moralnych. Natomiast są sytuacje, i zdajemy sobie z tego sprawę doskonale, że nie ma takiego wyboru. No to nie ma. Natomiast, co też jest zaznaczone w dokumencie, przyjmując tę szczepionkę, trzeba zwrócić uwagę na problem moralny tym, którzy decydują o jej zastosowaniu.
To w takim razie, czy episkopat jest przeciwko szczepieniom, czy nie? Bo w internecie oczywiście zawrzało po tych wypowiedziach, po tym briefingu prasowym. Mhm. Marcin Makowski z WP na przykład napisał, że to bardzo szkodliwe stanowisko. Leszek Jeżdżewski napisał, że Kościół to cywilizacja śmierci. Czy faktycznie tak jest i czy zdrowie nie jest najważniejsze?
Więc ja jestem ekspertem w zespole, który służy episkopatowi, ale ja nie jestem episkopatem. Ja nie mam żadnego tytułu, żeby się wypowiadać w imieniu episkopatu. Natomiast chcę zwrócić uwagę, że w żadnym z dokumentów zespołu ekspertów do spraw bioetycznych, ani tym grudniowym, ani tym dzisiejszym, nie ma ani słowa, ani jednego zwrotu, który by sugerował, że Kościół jest przeciwny szczepieniom w ogóle czy walce z pandemią. Więc myślę, że jeżeli ktoś tego typu zarzuty stawia, to no robi to albo dlatego, że nie zrozumiał, albo dlatego, że nie chce zrozumieć tego, co zostało napisane.
W Narodowe Święto Chrztu Polski arcybiskup Stanisław Gądecki konsekrował ołtarz Kościoła Najświętszej Maryi Panny in Summo na Ostrowie Tumskim w Poznaniu. Na zewnątrz wyremontowanej świątyni pokazano bryłę najstarszej polskiej kaplicy. Została zbudowana dla przyjmującego chrzest Mieszka i jego żony Dobrawy. Znajdowała się ona niemal w tym samym miejscu, co dzisiejsza świątynia. Szczegóły sprawdzał Jacek Butlewski.
Wierni jeszcze nie mogą wejść do kościoła, zrobią to zapewne po ustaniu obostrzeń sanitarnych. Ale ołtarz kościoła na Ostrowie Tumskim już poświęcono, mówi profesor Tomasz Jasiński z Polskiej Akademii Nauk. Nie ukrywa on radości, że prace remontowe w tej świątyni już się zakończyły.
To jest to in summo Najświętszej Panny Marii. Powiem szczerze, że bardzo się ucieszyłem, że ten remont dobiegł końca. Widziałem ten kościół wewnątrz 2 czy 3 lata temu, no i jeszcze tam wszystko nie przedstawiało się pięknie, nie trwały żadne prace remontowe, więc to jest naprawdę wielka, wielka radość, a to jest rzeczywiście najstarszy polski kościół, chociaż tak naprawdę jego najstarszy kościół jest obok, przylega do jego fundamentów. Wiadomo było, że gdzieś w tamtych okolicach musi być Palacjum Mieszka I, a pani profesor Koczka-Kręc, która to palacjum odkryła, stwierdziła, że jeszcze musi być tam kaplica z pochówkiem do Brawy. Ja często z nią na ten temat rozmawiałem. No i jak powiem, że nigdy nie śmiałem jej powiedzieć, że absolutnie nie ma racji, że się myli, że to by było zbyt piękne, gdybyśmy tą kaplicę znaleźli. Kiedyś w czasie wakacji, no jeszcze długo, długo przed pandemią, jeden z dziennikarzy telefonicznie zadzwonił do mnie i powiedział, że tę kaplicę odkryto. No nie chciało mi się wierzyć. Jak przyjechałem z tej zagranicy, oczywiście udałem się do pani profesor, było to tam już zasłonięte takimi matami, wszystko odsłonięto i tę kaplicę było widać jak na dłoni, no nawet okno, wszystko. No nie było tylko grobu do Brawy, ale było miejsce po wybraniu, no właśnie z tych części, jakby to powiedziałbym, kryptowych głównego kościoła, to była zresztą maleńka kaplica. No i to jest na pewno najstarsza kaplica i to, co pani profesor Koczka-Kręc odkryła, mam tu na myśli i to palacjum, i tę kaplicę, no to jest rzecz niebywała. To jest wielkie, wielkie odkrycie. Możemy dzięki temu dotknąć no, naszej przeszłości. No, dzisiejszy kościół pochodzi z czasów już Władysława Jagieły, no jest też piękny i śliczny. Przez pewien czas w naszym Muzeum Archeologicznym w Poznaniu była ta kaplica, w sensie rekonstrukcji. Można tam było wejść i zorientować się, jak to wszystko wygląda. Piękna, piękna, śliczna kaplica.
Tysiąc 55 lat temu Mieszko przyjął chrzest. Tak uznali historycy, dokonując stosownych obliczeń. Celebrowanie tej rocznicy jest dla nas bardzo ważne, mówi Bogusław Kiernicki, prezes Fundacji imienia Świętego Benedykta.
Pewno najważniejsze jest to, dlaczego to robimy, bo to, że tworzymy festiwal, który odnosi się do chrztu Polski, festiwal Katarzys, przy miejscu chrztu, przy katedrze, na terenie tego najstarszego miejsca w Poznaniu się odbywa. Z drugiej strony przez ileś lat w Złotej Kaplicy celebrujemy mszę w intencji pierwszych władców Polski. To są różne inicjatywy, które odnoszą się ciągle do tego samego, tego poczucia, że ponad 1000 lat temu tu zaczęła się Polska, tu zaczęła się cywilizacja chrześcijańska, właśnie tu w Poznaniu, przy tych właśnie miejscach, które są jakby artefaktami naszej tradycji, bo z jednej strony katedra, z drugiej strony nekropolia władców, z trzeciej właśnie ten kościół, który na nowo będzie otwierany, z czego się niezwykle cieszę, bo to jest takie miejsce też ważne, a absolutnie zapomniane i niewykorzystane, jeśli chodzi o krajobraz, nie tylko ten architektoniczny, ale krajobraz historyczny czy duchowy Poznania, a jest potrzebą chwili, szansą na to, żeby móc w sposób twórczy kontynuować to, co 1000 lat temu w Poznaniu zaczęło się i tak w sposób cudowny z wszystkimi jego wspaniałymi konsekwencjami się rozwijało.
Sami historycy nie są do końca pewni, kiedy i gdzie nastąpił chrzest.
Jeżeli chodzi o datę, to powiem tak, trzeba być bardzo ostrożnym. To znaczy, musimy mieć jakąś datę umowną. I mamy taką datę umowną, właśnie Sejm przyjął uchwałę, bardzo się cieszymy i słusznie. Bo zakłada się, że jeżeli nie było jakiegoś wielkiego pośpiechu, etc., to wtedy chrzest takiego katechumena, Mieszko I, musiał być przez krótki czas, chociaż przez kilka godzin katechumenem, następował właśnie na Wielkanoc. Takie były ówczesne zalecenia. No i obliczono, kiedy była Wielkanoc, bo to jest święto ruchome i w takim razie 966 rok. To, że chrzest był w 966 roku, no to wiemy na podstawie dwóch roczników i tę datę zapisano 300 lat później, ale przekaz był starszy. Pochodził już, na pewno istniał już w 1125 roku, ale tamto źródło miało o jeden rok mniej, 965. Ale mamy różne metody. Mamy kronikę Widukinda, to jest taka kronika saska z Nowej Korbei, gdzie wiadomo już, że we wrześniu 967 roku był na pewno Mieszko I chrześcijaninem. No a z drugiej strony mamy tylko możliwości szeregu hipotez. Ja jednak uważam, że ta data 966 jest bardzo pewna, bardzo pewna. Natomiast czy Mieszko był ochrzczony Wielkanoc, tego nie wiemy. Mogło to być natychmiastowe i gdzieś nawet są historycy, którzy uważają, że niekoniecznie to musiało być w Polsce. Chociaż ja należę do badaczy, którzy uważają, że trzeba było, taki władca musiał demonstrować. To była zmiana religii, no i to nie można było gdzieś na obczyźnie.
Polska nie stała się krajem chrześcijańskim z dnia na dzień. Trochę to trwało, dodaje profesor Jasiński.
My mamy kilka technik badania. Pierwsza, to wiadomo, że chrześcijaństwo preferowało, a nawet mocno zalecało, grzebanie w normalnie ciał w mogiłach bez ciałopalenia. A przedtem Słowianie, przynajmniej gdzieś tak od V wieku, uprawiali ciałopalenie. I jak widzimy, że nagle pojawiają się takie groby z mogiłami, jak do niedawna było w większości, bo wiemy, że ciałopalenie, krematoria znowu zaczynają powracać. I w ten sposób możemy ocenić. I rzeczywiście gdzieś w wieku XI to ciałopalenie zyskuje przewagę. Ale powiedzmy sobie szczerze, jeden kościół przypadał gdzieś na jeden większy gród. Nie było. Sieć parafialna, to co my znamy dzisiaj, to jest rzecz, która powstała na początku XIII wieku. No, przełom XII-XIII wieku, sieć parafialna. Czyli dopiero w ramach sieci parafialnej, tak gdzieś około połowy XIII wieku, dopiero solidnie objęto całą ludność stałym, systematycznym nauczaniem. No, a potem jest jeszcze inna rzecz. Trzeba było też do tych ludzi dotrzeć z przekazem dla nich całkowicie zrozumiałym, więc początkowo to raczej chrześcijaństwo oddziaływało na tych ludzi prostych, no, z tą stroną sakralną, magiczną, piękną liturgią, etc., etc. No ale do wielu przecież z organami nie jechano gdzieś na wieś. Ale właśnie tak się przyjmuje, że prawdziwymi osobami, które nawróciły ludność, to był dopiero XIII-XIV wiek, to byli Dominikanie i Franciszkanie. To były zakony żebrzące, które bardzo mocno oddziaływały, a potem zwłaszcza tej religijności nas nauczyły w XV wieku Bernardyni, poprzez teatry religijne, druki, lektury, które docierały wbrew pozorom do wielkiej społeczności. Także ten proces chrystianizacji trwał bardzo długo.
W sztuce wieków dawnych, wśród typów przedstawień związanych z okresem wielkanocnym, istotnym motywem jest pieta. Opowiada o niej Patrycja Łobodzińska, kuratorka Galerii Sztuki Średniowiecznej w Muzeum Narodowym w Poznaniu. Rozmawiała z nią Maria Ratajczak.
Pieta jest chyba dobrze rozpoznawalnym motywem w sztuce, jeśli chodzi o te związane z okresem wielkanocnym. Dla porządku może jednak ustalmy, co ten termin oznacza, no i właściwie skąd pochodzi.
Termin pieta wziął się od łacińskiego słowa pietas, które oznacza w zależności od kontekstu, w którym zostanie użyte, dobroć, miłosierdzie czy współczucie. Natomiast w historii sztuki termin ten określa przedstawienie Matki Boskiej z ciałem martwego syna na kolanach. Pieta należy do grupy przedstawień tak zwanych dewocyjnych, czyli takich, których temat, który ma swoje źródło w Piśmie Świętym, zostaje niejako zredukowany, skondensowany do takiego momentu kulminacyjnego. Jeśli się zastanowić, to tak naprawdę Biblia nie przekazuje nam wyraźnego obrazu Matki Boskiej z ciałem Syna na kolanach. Znany jest jednak moment narracyjny, opłakiwania Chrystusa. I to właśnie ten temat opłakiwania został w piecie zredukowany do momentu takiego kulminacyjnego i jednocześnie momentu niezwykle intymnego, w którym Matka opłakuje swoje swojego syna, łącząc się z nim w bólu.
Na pierwszy plan rzeczywiście wysuwa się ta postać Matki Boskiej i jej cierpienie jest w centrum tej sceny, prawda?
Tak naprawdę cierpienie Chrystusa, począwszy od tego momentu pojmania przez wszelkie fizyczne udręczenia, no i wreszcie śmierć krzyżową, znajduje w temacie Piety odzwierciedlenie w cierpieniu jego matki. A raczej moglibyśmy nawet powiedzieć nie tyle cierpieniu, co współcierpieniu, bo znane są także z literatury średniowiecznej takie terminy jak compassio Mariae czy compassio cum Christi, czyli właśnie współcierpienie. Tak naprawdę już sobór w Efezie w 431 roku uznał Marię za Matkę Boga, ale nawet jeszcze wiek wcześniej święty Ambroży uznał taką fundamentalną rolę Marii w dziele odkupienia. Natomiast odżywa to na przełomie XI i XII wieku, kiedy wykrystalizowała się taka idea bezpośredniej i jednocześnie aktywnej roli Matki Boskiej w dziele odkupienia. Podkreślano jej świadomą ofiarę, którą złożyła syna i na którą tak naprawdę zgodziła się już w samym momencie wcielenia. I w ten sposób właśnie Matka Boska, która straciła i niejako poświęciła swego syna, staje się współodkupicielką, czyli Mater Corredemptrix.
Wprawne oko historyka sztuki rozpozna różne odmiany tego ujęcia. Proszę o jakieś podstawowe wskazówki, które pozwoliłyby mi i słuchaczom odróżnić od siebie różne typy Piety.
Motyw Piety pojawia się tak naprawdę w sztuce średniowiecznej dopiero około 1300 roku. Na kanwie takich popularyzujących się tendencji do bardzo drobiazgowego rozpatrywania męki Chrystusa i także drobiazgowego rozpatrywania męki, którą przeżyła Maria w związku z utratą syna. I to najwcześniejsze XIV-wieczne przykłady pochodzą z obszarów terenu dzisiejszych Niemiec. I tak naprawdę jednymi z pierwszych realizacji tego tematu były tak zwane piety monumentalne, czyli te, które pokazują ponadnaturalnych rozmiarów postaci matki i syna. Ciało Chrystusa łamie się w nich trzykrotnie, na linii karku, na linii bioder i kolan. No i dlatego też nazywamy te piety nie tylko pietami monumentalnymi, ale także schodkowymi. Maria ukazana jest w nich jako kobieta o takim niepięknym, można by powiedzieć nawet starczym obliczu. Jej zbolałą twarz znaczą pionowe zmarszczki po bokach ust, także na czole. Natomiast ciało Chrystusa oddane jest z takim drastycznym naturalizmem i na wychudzonym koszu klatki piersiowej rysują się równoległe żebra, a brzuch jest bardzo mocno zapadnięty. Oczywiście też niebagatelne znaczenie odgrywają w tych pietach zaznaczone rany w dłoniach, stopach i w boku. Z kolei kilka dekad później, bo już około 1380 roku, pojawiają się tak zwane piękne piety. Różnią się one od poprzedzających je piet monumentalnych, choć tak naprawdę dzieli je zaledwie kilka dekad. Tutaj one zachowane są w większej liczbie przykładów, bo ponad 30, i występują niemalże w całej Europie. Piety te mają swoje źródło w tak zwanym czeskim typie horyzontalnym, który właśnie stoi w kontraście do tego typu schodkowego, gdzie ciało Chrystusa jest przełamane. Tutaj jest ono poprowadzone właśnie w takiej horyzontalnej linii, niemalże proste, poza przełamaniem w miejscu kolan. I ten typ horyzontalny nazywamy też parlerowskim, od nazwiska Henryka IV Parlera, który stworzył pietę z kościoła świętego Tomasza w Brnie. Te pierwsze piękne piety tworzono w kamieniu i wykonywano je w warsztatach praskich. Z czasem zaczęły powstawać w różnych innych ośrodkach w Europie, jak na przykład we Wrocławiu, ale z kolei po tych pietach zaczęły powstawać kolejne naśladownictwa, tym razem w drewnie. I takie dwa naśladownictwa drewniane pięknych piet, datowane na około 1400-1430, możemy zobaczyć także w Wielkopolsce, w dwóch kościołach. W Skulsku, gdzie znajduje się pieta w nowożytnym ołtarzu, cały czas pełniąca funkcje religijne, pieta naturalnych rozmiarów, oraz w kościele w Domachowie koło Gostynia. Znacznie mniejsza realizacja, ale obecnie przeprowadzone są jej badania technologiczne, które mają ustalić zarówno jej datę powstania, jak i pierwotny wygląd.
Dziś w kościołach odczytywana jest Ewangelia według świętego Łukasza, która przybliża pojęcie kerygmatu. A tłumaczy ksiądz Maciej Sarbinowski.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was bardzo serdecznie, drodzy radiosłuchacze, już w trzecią niedzielę wielkanocną. To jest dobry czas, abyśmy przypomnieli sobie kerygmat chrześcijański, w skład którego wchodzi również oczywiście ta radosna informacja, że zwyciężyło zmartwychwstanie. Na początku chciałbym zapytać Was, czy pamiętacie misję Jezusa? Po co przyszedł do nas? Otóż pewnego dnia, jak czytamy w Ewangelii według świętego Łukasza, Jezus przychodzi do Nazaretu, wchodzi do synagogi i czyta pewien fragment z księgi Izajasza. Duch Pański spoczywa na mnie, ponieważ mnie namaścił i posłał mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, a niewidomym przejrzenie, abym uciśnionych odsyłał wolnymi, abym obwoływał rok łaski od Pana. Ten fragment cudownie streszcza całą misję Jezusa. W centrum głoszenia Jezusa znajduje się oczywiście Królestwo Boże, które już przyszło, przybliżyło się do ludzi. Jezus bardzo mocno głosi, że Bóg kocha za darmo każdego z nas i kocha do końca, co On sam pokaże zresztą na krzyżu. Jezus głosi, że każdy, kto w Niego wierzy, będzie miał życie wieczne, albowiem Bóg tak umiłował świat. Jeśli ustami swoimi wyzna, że Jezus jest Panem i w swoim sercu uwierzy, że Bóg wskrzesił Go z martwych, to osiągniesz zbawienie. Jezus powie jeszcze kiedy indziej, że przyszedłem po to, aby owce miały życie i miały je w obfitości. Ja jestem życiem. Jezus głosił tę prawdę w drodze, aż dotarł do Jerozolimy, gdzie oddał swoje życie na krzyżu. Ale Bóg wskrzesił go, jak słyszymy po raz kolejny w dzisiejszej liturgii słowa. I właśnie od tego momentu rozpoczyna się czas kerygmatu apostolskiego. Jezus, który przemierzając terytorium ewangelizował, stał się w nauczaniu apostołów Jezusem Ewangelią, Jezusem dobrą nowiną. Spróbujmy wytłumaczyć sobie również znaczenie słowa kerygmat. Dosłownie to słowo oznacza krzyk. To wyrażenie stosowane jest w kontekście głoszenia apostolskiego, zwanego również pierwszym głoszeniem lub też ewangelizacją. I w konsekwencji, zobaczmy, bez kerygmatu, owego okrzyku, nasze życie chrześcijańskie byłoby budowane na piasku, a nie na skale. Niestety trudności związane z życiem chrześcijańskim wielu z nas właśnie mają swoje źródło w tym, że nie doświadczyliśmy mocy kerygmatu, nie głoszono nam go. Weszliśmy bardzo często bowiem od razu w etap katechizacji, czyli uczenia się czegoś, co jest ważne, istotne, ale dopiero później. W okresie wielkanocnym rozważamy dzieje apostolskie, czyli jesteśmy świadkami tego wszystkiego, co czynił Duch Święty po zmartwychwstaniu Jezusa. Rozważamy dzieje apostolskie, których autorem jest święty Łukasz i to on zawarł pierwotne nauczanie apostołów, owe okrzyki kerygmatyczne, w sześciu wystąpieniach kerygmatycznych. Musimy również wiedzieć, że kerygmat to nie teoria czy też doktryna, ale właśnie dobra nowina o Bogu, tym Bogu, który kocha człowieka do końca i nie przestanie kochać. Widzimy zatem, że w centrum owego kerygmatycznego okrzyku znajduje się osoba Jezusa. Cóż jednak szczególnego było widać w tej osobie? Albo co o nim mówiono? Apostołowie i ewangeliści nie byli jedynie sprawozdawcami, którzy opowiadali, co się stało w Galilei i w Jerozolimie. Nie, coś więcej robili. Spostrzegli oni, że wszystko to wydarzyło się, ale w jakimś celu. I teraz dotykamy elementów składowych kerygmatu. Umarł za nas. Następnie wskrzeszony, aby błogosławić. I dalej jeszcze, ten Jezus został wywyższony dla nawrócenia i odpuszczenia grzechów, żebyśmy mieli wolność. Apostołowie również w swoim nauczaniu kerygmatycznym ukazują nam tytuły, jakie otrzymuje Jezus. Otrzymuje również dla naszego dobra. Jakie to są tytuły? Zbawiciel, czyli ten, który wybawia nas z naszych grzechów. Poza nim nie ma innego sposobu zbawienia, nie ma innej drogi. Po drugie, Jezus jest Panem oraz Jezus jest Mesjaszem, czyli pełnym Ducha Świętego i tym, który udziela Go tym, którzy w Jezusa uwierzą. To w wielkim skrócie pokazaliśmy sobie pewne elementy, drodzy radiosłuchacze, tego kerygmatu, który powinien wyprzedzać wszelkie nauczanie katechetyczne, każdą katechezę, bo bez tego jesteśmy ogromnie obciążeni pewnymi sformułowaniami dogmatycznymi, ważnymi, ale które same w sobie nie dają życia. Drodzy radiosłuchacze, do Jezusa jako dobrej nowiny, która żyje, powrócimy po chwili muzycznej przerwy. Wracamy do rozważania dzisiejszej liturgii słowa. Wracamy do Jezusa, który jest Zbawicielem, Panem i Mesjaszem. Pozwolę sobie teraz przywołać kilka zdań z dzisiejszej liturgii słowa. W dziejach apostolskich słyszymy: zabiliście dawcę życia, ale Bóg wskrzesił go z martwych, czego my jesteśmy świadkami. A w Ewangelii według świętego Łukasza pada między innymi to zdanie, a oni, czyli uczniowie, z radości jeszcze nie wierzyli i byli pełni zdumienia. Zobaczmy, Ewangelia pozwala nam dzisiaj asystować przy jednym z pojawień się zmartwychwstałego Pana. Tak ledwo co przybyli do Jerozolimy, zdyszani uczniowie z Emaus przebiegli około 11 kilometrów i opowiadają, co wydarzyło im się w drodze. A tu nagle Jezus staje pośród nich i mówi: pokój wam. Zobaczmy, jaka jest reakcja. Najpierw strach, jakby ujrzeli ducha, potem jest zdumienie, niedowierzanie, ale w końcu jest i radość. A raczej możemy powiedzieć mieszanina niedowierzania i radości, bo z jednej strony słyszymy, oni z radości jeszcze nie wierzyli, a z drugiej i byli pełni zdumienia. Ich niedowierzanie jest szczególne. Jest to postawa kogoś, kto wierzy, ponieważ w przeciwnym razie nie byłoby radości, ale nie jest do końca jeszcze przekonany. Jest to zbyt piękne, tak im się wydaje, żeby to mogło być prawdziwie. Można to paradoksalnie nazwać wiarą niedowierzającą. Zobaczmy, co robi Jezus, aby ich przekonać, że to On prosi o coś do jedzenia, ponieważ nic tak nie buduje wspólnoty, jak wspólne spożywanie posiłku. To wszystko mówi nam coś ważnego o zmartwychwstaniu. Ono jest nie tylko wielkim cudem, pewnym argumentem lub dowodem prawdziwości Chrystusa. Jest nowym światłem, ale do którego wchodzi się poprzez wiarę z towarzyszącymi jej zdumieniami i radością. Możemy powiedzieć, że zmartwychwstanie Chrystusa jest nowym stworzeniem. Chodzi zatem nie tylko o wierzenie, że Jezus powstał z martwych, ale również o doświadczenie tego, co święty Paweł nazywa mocą Jego zmartwychwstania. Przyjęcie tego nowego życia, które już nigdy nie będzie miało końca. Czyli nie zatrzymanie się tylko na tym wymiarze nauczania katechetycznego, przekazywania pewnej też prawdy, ale właśnie o doświadczenie tego innego życia, ale bardzo konkretnego i realnego. W tym momencie ktoś mógłby zapytać, co ja teraz mogę zrobić, aby mieć udział w tym zbawczym dziele Jezusa Chrystusa. Pytali o to ci, którzy słuchali Piotra. W Dziejach Apostolskich czytamy kilka razy, co mamy czynić. Odpowiedzi Piotra i również Pawła budują pewien most o dwóch przęsłach, dzięki któremu obecność Jezusa staje się aktualna i skuteczna, a tymi przęsłami jest wiara i nawrócenie. Święty Paweł powie: uwierz w Pana Jezusa, a zbawisz siebie i swój dom, a Piotr: nawracajcie się i niech każdy z was ochrzci się. Zobaczmy zatem, że wiara i nawrócenie są koniecznymi i niezastąpionymi środkami, dzięki którym w każdej osobie lub środowisku uobecnia się zbawienie i wyzwolenie. Dlatego ewangelizujący zawsze starali się, aby słuchający uwierzyli w Jezusa i aby nawracali się do Boga. Człowiek osiąga zbawienie nie przez wypełnienie prawa za pomocą uczynków, lecz jedynie przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę, powie święty Paweł. A to pochodzi nie od was, lecz jest darem Boga. Nie z uczynków, aby nikt się nie chlubił. Jakie to jest ważne. Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony, a kto nie uwierzy, będzie potępiony. Wierzyć nie oznacza jedynie wierzyć w Boga, ale wierzyć Bogu w to, co On uczynił dla nas. Ale nie możemy również zapomnieć o drugim przęśle mostu, który łączy nas ze zbawieniem, a którym jest nawrócenie i które stanowi konieczny wyraz wiary. Wiara bez nawrócenia byłaby jak ogień, który nie spala, albo jak światło, które nie oświeca. Na czym polega nawrócenie? Pozwolenie Duchowi Świętemu, by pokazał nam, co Bogu w nas się nie podoba, jakie czyny, jakie postawy oddalają nas od Boga i w imię Boga odrzucenie tego wszystkiego. Życzę sobie wam takiego doświadczenia mocy zmartwychwstania i tego wielkiego pragnienia. Panie, pragnę wierzyć w Ciebie, ale przymnóż mi wiary i daj mi nawrócenie serca, abym w tym odnajdował radość.
Wiara i nawrócenie. Dwa filary zbawienia, o których mówił Jezus. Życzymy ich więc Państwu, dodając do tego życzenia spokojnego tygodnia. Do usłyszenia mówią Łukasz Kaźmierczak i Paweł Kretkowski.
Między niebem a ziemią.